Datizm, jak wielkie zbiory danych zmieniają nasze życie. Artykuł analizuje fenomen datyzmu, nowej metateologii, w której algorytmy i analiza danych zastępują tradycyjne źródła wiedzy o świecie i o nas samych. Opierając się na przykładach od sportu po optymalizację wyglądu, tekst ukazuje, jak decyzje, które kiedyś opierały się na intuicji, są dziś podejmowane przez maszyny. Czy ta nowa forma racjonalności prowadzi do emancypacji, czy może do całkowitej utraty autentyczności? Klasyczne opowieści o nowoczesności miały prosty scenariusz. To rozum emancypował człowieka z tyranii mitów. Dziś jednak, w epoce, której kronikarzem jest Seth Stephens Davidowicz, obserwujemy drugi, równie radykalny zwrot. Tym razem wyzwolenie nie polega na przejściu od religii do humanistycznego rozumu, lecz na porzuceniu introspekcji na rzecz analityki wielkich zbiorów danych. To one zaczynają pełnić funkcję nowej metateologii codzienności. Yuval Noah Harari nadał tej rodzącej się wierze nazwę dataizmu, czyli wizji świata, w której ostateczną instancją rozstrzygającą nie jest ani Bóg, ani romantyczne sumienie jednostki, lecz algorytmicznie przetworzony cyfrowy ślad. W tej perspektywie tradycyjny model samotnej refleksji zostaje zakwestionowany przez brutalne stwierdzenie. O ile dotąd zakładaliśmy, że najlepszym ekspertem od własnego życia jestem ja sam, o tyle rewolucja danych pokazuje, że logika naszej samowiedzy jest głęboko podatna na systematyczne błędy. To właśnie dlatego Stephens Davidowicz może napisać zdanie, które jest jednocześnie bluźnierstwem wobec indywidualizmu i manifestem nowej racjonalności. Algorytmy wiedzą o tobie więcej niż ty sam. Sabermetria, czyli analityka statystyczna baseballu, była wczesną sportową herezją w tej nowej religii. Bill James oraz Billy Bean udowodnili, że intuicje łowców talentów stanowiły w istocie zbiór eleganckich przesądów. Okazało się, że to nie wprawne oko eksperta, lecz chłodna statystyka trafniej przewiduje zwycięstwa. Historia opowiedziana w pracy Moneyball jest zatem czymś więcej niż opowieścią o sporcie. To modelowy przykład, jak całe pole decyzyjne można przenieść z poziomu ulotnego wrażenia na twardy grunt wskaźników. Stephens Davidowicz radykalizuje ten model, proponując swoisty Moneyball dla życia. Zamiast pytać doświadczonego doradcę o nasze małżeństwo czy karierę, mielibyśmy odpytywać bazę danych. Skoro bowiem można zoptymalizować baseball, to dlaczego nie poddać podobnemu procesowi wyboru partnera, miasta do życia, a nawet sposobu, w jaki kadrujemy twarz w mediach społecznościowych? Marketing zrozumiał to już dawno temu. Klasyczna zasada testowania AB, która pozwala sprawdzić, który nagłówek generuje wyższy współczynnik kliknięć, jest prostą aplikacją tej logiki. Datizm jedynie rozszerza to podejście, proponując, aby każdy z nas potraktował swoje życie jako wielki, niekończący się eksperyment. Tu jednak wyłania się fundamentalny problem filozoficzny. O ile w sporcie celem jest maksymalizacja zwycięstw, o tyle w życiu społecznym funkcja celu jest wielowymiarowa i niemożliwa do zredukowania do jednego wskaźnika. Pytanie o to, co jest ważniejsze, bogactwo czy jakość relacji, nie jest pytaniem empirycznym, jest to pytanie o charakterze normatywnym. Ryzyko polega na tym, że instrumenty, które miały służyć korekcji naszych błędów, stają się narzędziem normalizacji, wymuszając uśrednione biografie dopasowane do krzywych rozkładu. Jednym z najbardziej niepokojących obszarów, w których rewolucja danych demaskuje nasze złudzenia, jest rola wyglądu. Badania nad wyborami politycznymi dowodzą, że kandydat oceniony jako bardziej kompetentny na podstawie jednej fotografii ma statystycznie większe szanse na zwycięstwo. W Akademii Wojskowej West Point to nie wyniki w nauce, lecz dominujący wyraz twarzy okazał się najpewniejszym prognostykiem przyszłej kariery oficerskiej. Dane bezlitośnie potwierdzają to, co intuicja wolałaby przemilczeć. Oceniamy książkę po okładce. Stephens Davidowicz postanowił przeprowadzić na sobie eksperyment. Swoisty Moneyball dla twarzy. Zamiast ufać lustru, wrzucił swoje fotografie w tryby bezlitosnej maszyny testującej. Wykorzystał do tego sztuczną inteligencję oraz statystyczną analizę ocen tysięcy obcych osób. Wynik jest zarazem groteskowy i symboliczny. Okazało się, że okulary, które jego własna logika odrzucała, podnoszą postrzeganą kompetencję o znaczący ułamek punktów w 10-stopniowej skali. Broda również poprawiła notowania. W tym momencie wygląd przestaje być domeną gustu, a staje się kapitałem podlegającym rynkowej wycenie. Rewolucja danych, analizująca dziesiątki tysięcy biografii, proponuje również nową narrację o sukcesie. Okazuje się on najczęściej funkcją liczby prób, a nie heroicznego, jednorazowego skoku w nieznane. Mechanizm ten można nazwać dynamiką Picassa. Nie dlatego, że hiszpański mistrz był jedynie wytrwałym księgowym, lecz dlatego, że jego twórczość uosabia logikę nadprodukcji. W tym modelu artysta nie próbuje odgadnąć, który obraz stanie się ikoną, lecz z pokorą akceptuje, że rola ostatecznego selekcjonera należy do świata. Z tego punktu widzenia największą barierą nie jest brak talentu, lecz samo odrzucenie. Rozważmy dwa zdania. Zasada pierwsza. Jeżeli zwiększam liczbę prób, to zwiększam prawdopodobieństwo sukcesu. Zasada druga. Jeżeli jestem wartościową osobą, to powinienem odnieść sukces przy niewielkiej liczbie prób. Większość ludzi w praktyce kieruje się tą drugą zasadą, traktując konieczność podejmowania wielu prób jako dowód własnej porażki. Dane pokazują jednak, że ci, którzy akceptują niewygodną prawdę o konieczności wielu powtórzeń, ostatecznie wygrywają. Ci zaś, którzy budują swoją samoocenę na micie natychmiastowego triumfu, pozostają więźniami własnych roszczeń. Jedną z najbardziej obrazoburczych lekcji, jakich rewolucja danych udziela w obszarze ekonomii, jest destrukcja mitu młodego outsidera. Twarde dane podatkowe bezlitośnie ujawniają, że w górnym promilu dochodów dominują właściciele przedsiębiorstw, a nie spektakularnie wynagradzani pracownicy. Co więcej, średni wiek założyciela firmy o największych przychodach wcale nie oscyluje wokół 20 kilku lat, lecz przekracza 40. Stephens Davidowicz opisuje tę trajektorię jako długi, nudny marsz do sukcesu. To właśnie dogłębne doświadczenie branżowe jest statystycznie silniejszym predyktorem powodzenia niż mitologizowana młodzieńcza świeżość. Jeszcze bardziej demaskatorski obraz wyłania się z danych o sektorach, w których rodzi się autentyczne bogactwo. Wbrew zbiorowej mitologii o kawiarniach czy butikach, najzamożniejsi przedsiębiorcy operują w domenach uchodzących za skrajnie prozaiczne. Należą do nich dystrybucja napojów, hurtownie części zamiennych czy lokalne monopole w obszarze sprzedaży aut. Prowadzi to do sformułowania paradoksalnej reguły: jeśli celem jest bogactwo, nie podążaj za swoją pasją, podążaj za paragrafem. Poszukuj nisz, w których dostęp do rynku jest reglamentowany przez licencje i skomplikowane przepisy. Zostań tym, kogo społeczeństwo postrzega jako niewyobrażalnie nudnego przedsiębiorcę, a twoje szanse na finansowy szczyt gwałtownie wzrosną. Gdyby datizm uznać za nową religię, to badania nad wpływem wychowania byłyby jej najbardziej heretyckimi przypowieściami. Analiza losów adoptowanych dzieci przyniosła wynik intelektualnie trzeźwiący. Okazuje się, że wychowanie w tzw. świetnym domu podnosi przyszły dochód dziecka o niespełna 1/3 w stosunku do scenariusza przeciętnego. Jednocześnie wpływ natury, czyli genów, okazuje się ponad 2-krotnie silniejszy niż wpływ metod wychowawczych. Większość tego, czym zamartwiają się rodzice, czy dziecko chodzi na balet, czy gra na skrzypcach, jest z perspektywy danych jedynie statystycznym szumem. Ten wniosek przynosi rodzicom rozgrzeszenie, lecz jednocześnie wskazuje na jeden wybór o wadze niemal absolutnej. Jest nim decyzja o otoczeniu, w którym dziecko dorasta. Ray Chetty, wykorzystując cyfrowe archiwa podatkowe milionów ludzi, udowodnił, że jakość sąsiedztwa ma charakter czysto przyczynowy. Przeprowadzka do obszaru o sprzyjającej strukturze ról społecznych podnosi przyszłe dochody dzieci o 15%. Co definiuje dobre sąsiedztwo? Nie luksus, lecz wysoki odsetek absolwentów studiów, stabilne rodziny oraz wysoki poziom zaangażowania obywatelskiego. Dziecko dorasta bowiem w przestrzeni, w której dorosłe role opierają się na stabilnych biografiach i sieciach wzajemnych zobowiązań. To właśnie widoczność konkretnych wzorców osobowych ma fundamentalne znaczenie dla trajektorii życia. Projekt Mappiness można postrzegać jako symboliczną kulminację walki z zawodnością naszej pamięci. Aplikacja żąda od użytkowników natychmiastowego raportu o nastroju w losowych momentach dnia. Wyniki są szokujące. Deklarujemy tęsknotę za nic nie robieniem i wieczorem przed ekranem, tymczasem dane pokazują, że kanapa i internet generują zaledwie śladowy wzrost nastroju. Paradoksalnie to aktywności budzące wewnętrzny opór, jak sport, spacer czy praca w ogrodzie, wykazują najsilniejszą korelację ze szczęściem. Dane demaskują mit kanapy jako źródła dobrostanu. Jeszcze bardziej przewrotna jest lekcja dotycząca intymności. Projekt AI Marriage, wykorzystujący dane z 11 tysięcy par, przyniósł wniosek wyzwalający. Potężne modele obliczeniowe nie potrafią przewidzieć, kto z kim będzie szczęśliwy na podstawie cech partnerów. Okazało się, że to, jak dana osoba ocenia własne zadowolenie przed wejściem w relację, jest predyktorem wielokrotnie silniejszym niż jakakolwiek cecha wybranka. Mówiąc brutalnie, jeżeli jesteś nieszczęśliwy sam ze sobą, żaden partner nie uczyni cię trwale szczęśliwym. Tymczasem architektura pożądania w cyfrowym świecie opiera się na cechach, które statystyka uznaje za nieistotne. Rasa, wzrost czy zawód. Oto fałszywe bóstwa współczesnego randkowania. W efekcie, pożądanie kumuluje się wokół wąskiej grupy osób, podczas gdy całe segmenty populacji pozostają niedowartościowane. Stephens Davidowicz proponuje strategię Moneyball dla miłości. Zamiast uczestniczyć w wyścigu o modela, warto poszukać stabilnego i bezpiecznego partnera w grupach, które rynek statystycznie pomija. Porównanie tych procesów odsłania różnice cywilizacyjne. W Stanach Zjednoczonych dane służą jednostkowej optymalizacji. Rodzice szukają najlepszych kodów pocztowych dla swoich dzieci. W Europie Zachodniej podobne wyniki stają się argumentem za państwowym interwencjonizmem i planowaniem miast jako dobra wspólnego. W świecie arabskim, tam, gdzie powstają projekty smart cities, logika datizmu bywa wprzęgana w technokratyczną kontrolę. Jeśli datizm jest spadkobiercą oświecenia, to jest to spadkobierca radykalny. Odrzuca pytanie o to, jak powinniśmy żyć, na rzecz analizy tego, jak faktycznie żyją ci, którzy są szczęśliwsi. Jednak w chwili, gdy dane stają się źródłem norm, rodzi się lęk. Czy nie stajemy się jedynie węzłami w sieci danych? Czy optymalizacja egzystencji nie prowadzi do utraty wolności? Być może przyszłość nie polega na ślepym podążaniu za algorytmem, lecz na umiejętności łączenia twardych danych z własną, unikalną refleksją. Czy w świecie, gdzie dane obiecują obiektywność, nie stajemy się mimowolnie zakładnikami algorytmicznych recept na życie? Czy optymalizacja własnej egzystencji, mierzona wskaźnikami sukcesu, nie prowadzi do utraty autentyczności? Być może przyszłość nie polega na ślepym podążaniu za danymi, lecz na umiejętności łączenia ich z własną refleksją, tworząc unikalną symfonię indywidualnego losu.